Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Zapraszam Państwa na 12 część bardzo, bardzo ważnego, jeśli nie najważniejszego dzieła pana profesora Gawlikowskiego w moim odczuciu, Odmienność cywilizacji. Cytuję. Studiowanie dzieł mędrców starożytnych, kontynuacja tradycji i powracanie do wypróbowanych wzorców były elementami całości historycznej, nieprzerwanej i mającej trwać po wieczne czasy. Zmieniały się tylko dynastie, a cesarstwo po okresach chaosu i wojen znowu odzyskiwało jedność. Społeczeństwo doświadczało zatem najazdów barbarzyńców, wojen i klęsk żywiołowych, okresów upadku moralności i złych rządów, lecz cywilizacja wciąż trwała, a właściwy porządek odbudowywano. A nie mówię Państwu co nic, nie odnosicie tego do obecnych czasów? Ja tak. Cytuję dalej. Podobne wizje państwa i narodu, zamieszkującego swoje ziemie od głębokiej starożytności i kultywującego prastare tradycje, występują w Japonii, Wietnamie i Korei, a współcześni mieszkańcy tych krajów uznają się za potomków rdzennych ludów je zamieszkujących od czasów najdawniejszych i za dziedziców pierwszych zrodzonych tam kultur, których tradycje kultywują po dziś dzień. Wydaje się, choć może to nie całkiem odpowiadać prawdzie historycznej. Pierwszą radykalną zmianą burzącą prastarą cywilizację agrarną było dopiero przybycie dziwnych długonosych barbarzyńców z za dalekich mórz nazwanych diabłami zamorskimi. Z ich technicznymi wynalazkami, naukami, gardzących cywilizacją wschodnioazjatycką i zdolnych do pokonania każdego z przynależnych do niej państw. Konfrontacja z zupełnie odmienną cywilizacją zachodnią i próby dostosowania tradycji rodzimych do nowych warunków przy zapożyczeniu najbardziej użytecznych wynalazków obcych najeźdźców, jak też wysiłki ułożenia jakoś sobie współpracy z nią, trwają w Azji od połowy XIX wieku i czekają wciąż na pogłębioną analizę. Zwróćmy uwagę, iż w obydwu cywilizacjach występowały w rzeczywistości tak zmiany, jak i ciągłość tradycji. Zasadnicza różnica pojawiła się natomiast w ich postrzeganiu, eksponowaniu i sposobie wprowadzania zmian. Na Zachodzie ceniono zmiany radykalne, w cudzysłowie, zwłaszcza w czasach nowożytnych, a wprowadzano je z możliwie dużym rozgłosem, choćby tylko w sposób deklaratywny i po dużej części pozorny. W Azji Wschodniej eksponowano natomiast ciągłość i trwanie. Jeśli zaś wprowadzano zmiany, to zazwyczaj stopniowo, starając się zachować ciągłość choćby w sposób pozorny. My, ludzie Zachodu, kochamy triumfalistyczne deklaracje słowne. Choćby w ministerstwie o zmienionej nazwie wykonywano te same prace i ci sami urzędnicy pozostawali nadal przy swoich biurkach, w nawiasie ewentualnie przestawionych z jednego pokoju do drugiego. Zamknąć nawias. Ludzie z kręgu cywilizacji konfucjańskiej zgodzą się natychmiast zmienić nawet wszystko w funkcjonowaniu państwa, byle tylko zachować dawne zmiany i wywierzchni. Najlepszym tego przykładem był demontaż systemu komunistycznego w Chińskiej Republice Ludowej i wprowadzenie tam gospodarki rynkowej przy zachowaniu dawnych nazw i instytucji. Innym przykładem może być egzekucja władców oraz ich zarządców w europejskich rewolucjach, podczas gdy w Chinach starano się przeprowadzić je przy maksymalnym utrzymaniu konsensusu. Gdy na przykład w Chinach w 11 roku obalono cesarstwo i wprowadzono system republikański, ważna batalia polityczna rozegrała się wokół kwestii, czy nowy ustrój wprowadza lud chiński, czy ostatni cesarz swoim edyktem. Republika też zagwarantowała byłym cesarzom utrzymanie dworu, pałaców oraz honorów należnych głowie państwa. A na paradzie zwycięstwa rewolucyjnych wojsk na placu Tiananmen na trybunie honorowej obok przyjmującego tę paradę generała Yuana Shikaya, nowego prezydenta republiki, stał książę reprezentujący dwór cesarski. Scena powtórzyła się przy proklamowaniu HRL 1 października 1949 roku. Obok Mao Tse-tunga, ogłaszającego, że naród chiński powstał z kolan, na trybunie honorowej stał generał Fu Choi, były dowódca garnizonu pekińskiego i wojsk kuomintangowskich w Chinach Północnych, który skapitulował wobec sił komunistycznych, a później w HRL piastował stanowisko rangi wiceministra mniej ważnych resortów. I pani Song Qingling, wdowa po Sun Yat-senie, pierwszym tymczasowym prezydencie republiki, założycielu Kuomintangu, którego wojska w Chinach Południowych, wojska komunistyczne dopiero rozgromiły. Dopiero po proklamowaniu Demokratycznej Republiki Wietnamu z inicjatywy komunistów w 1945 roku do Rady Państwowej nowego państwa zaproszono byłego cesarza Bao Daya, marionetkę kolonialnych wódz francuskich, który jednak uprzejmie abdykował, by ustąpić miejsca Ho Chi Minhowi i przekazał mu regalia. Czy ktoś w Europie może sobie wyobrazić, by po zwycięstwie rewolucji francuskiej Maksymilian Robespierre zapraszał do Komitetu Rewolucyjnego Obalonego Króla, czy by po zajęciu Madrytu generał Franco na paradę zwycięstwa zapraszał przedstawicieli władz rozgromionej republiki i by oni takie zaproszenie zechcieli przyjąć? Niewiele osób interesujących się Japonią zwraca też uwagę, że w tak zwanej rewolucji Meiji w Japonii w 1868 roku i początek najbardziej radykalnych zmian w dziejach tego kraju oraz szeroko pojmowanej cywilizacji zachodniej odbył się w formie restauracji władzy cesarza, a odsunięcia szoguna. Teraz zaś ten władca modernizator jest czczony jako bóstwo opiekuńcze Tokijczyków. Warto wspomnieć, że w latach 90. XX wieku, kiedy w praktyce postać Mao znikła z życia politycznego, zaczął się rozwijać jego kult ludowy, z trudem tolerowany przez władzę jako bóstwo bezpiecznej podróży, czczonej zwłaszcza przez kierowców. Zjawiska tego typu wiążą się z antropocentryczną zamiast teocentrycznej orientacją tamtejszej religijności, co ma swoje konsekwencje także w sferze świadomości historycznej. Radykalne rewolucje polityczne XIX i XX wieku były w Chinach rezultatem rozmaitych zapożyczeń wzorów zachodnich, ale nawet w nich poszanowanie ciągłości państwa występowało nieraz w skali niewyobrażalnej dla Europejczyków. Już w 1902 Liang Cixiao, wybitny działacz polityczny, myśliciel, w rozprawie o postępie przekonywał swoich rodaków, iż muszą się nauczyć zachodniej sztuki burzenia i odrzucania tego, co dawne, by zastąpić to nowym, gdy bez burzenia nie można zbudować czegoś prawdziwie nowego, a musi to dotyczyć wszystkiego: sfery polityki, religii, nauki, myśli, mentalności, obyczajów, sztuki, literatury i techniki. Bez tego bowiem Chiny nigdy nie wkroczą na drogę postępu. Choć zaczęło w to wierzyć wielu rewolucjonistów, próbując to nawet praktykować niejednokrotnie w formach skrajnych, to tendencji specyficznego konserwatyzmu nie udało się całkowicie przezwyciężyć. Wpływały one w sposób oczywisty na dynamikę dokonywanych zmian i przetrwało to do dziś. Najlepszym tego przykładem jest przeprowadzany zupełnie inaczej demontaż komunizmu w Europie i w Azji Wschodniej. A proszę Państwa, ja myślę, że teraz zakończę tą część w tym miejscu i zaproszę Państwa na kolejną porcję tej intelektualnej rozkoszy. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.